Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz, W ślady Kolumba. Tom drugi, Królik i oceany. Czyta Marcin Popczyński. Na podbrzuszu technokracji. W miasteczku Widmie. Tak musieli się czuć pierwsi rodzice wygnani z raju, jak my, opuszczający fundację po czteromiesięcznym pobycie. Zapachniała, jak Adamowi i Ewie, swoboda włóczęgi. Jaki był ich pierwszy nocleg? Pod jakim przykucnęli krzakiem? My dobrnęliśmy do Santa Monica, miasteczka nad Pacyfikiem, odległego o 20 mil, do którego z fundacji jeździliśmy niemal co dzień na pocztę i posprawunki. Byliśmy wreszcie na swoim garnuszku. Wzięliśmy numer w skromnym hoteliku, zjedliśmy obiadek, popiwszy winkiem. Aha, tego nie było w fundacji. I poszliśmy na spacer. Pieszo na spacer. Na rynku wielkie widowisko. Młodzież szkolna odstawia tańce indiańskie. Malowane twarze, tomahawki, pióra, kostiumy. Wszystko zdradza umiejętne kierownictwo nauczycieli etnografów. Pełen ekspresji jest taniec orła i myśliwego z tomahawkiem. Taniec kończy się pantomimą umierającego ptaka. Potem kilkuletnie maleńtasy przebrane po indiańsku z dzwonkami na nogach tańczą taniec z obręczami, który przypomina mi wykryty pod stołbcami relikt białoruski. Taniec między położonymi na krzyż drewienkami. Towarzyszy drumla o drżącym werblu. Z dziwnym uczuciem patrzę na ten powszechny kult tradycji indiańskich. Przypomina mi to Hitlerjugend, tańczące tańce mazurskie i odgrzebujące mazurskie motywy. Prochy ludów wytępionych nie straszą. Szliśmy ku oceanowi. Potoki, strumienie, lawiny kwiatów zlewały się ze zboczy górskich w Santa Monica. Po niebie odrzutowce kreśliły srebrne arabeski, długo stojące w lazurze. Może dla tych wrzaskliwych Amerykaniont, roztrącających nas na hulajnogach, będą słodkim wspomnieniem dzieciństwa, jak dla nas słupy dymów stojących w mróz nad strzechami. Żona oparła się o gruby pień palmy. Tyle razy jechaliśmy tą aleją przysadzistych palm. Lubiliśmy je, nazywaliśmy grubusie. Teraz czuliśmy ich szorstką korę, przestały być dekoracją. Ocean świecił wzdętym, wyrównanym szkliwem bez kresu. Można tu siąść w motorówkę i znaleźć się na Hawajach? Brawo, paniusiu. Jak już nawet króliki wzdyma na egzotykę, to znaczy Kalifornia poskutkowała. Wieczorem rozpatrując mapę rozważałem. Hawaje, nie Hawaje, ale egzotyki mamy tu pełno pod nogami. Przecież tu wszędzie poszukiwano złota. Przecież dopiero 100 lat, jak dotarł tu biały człowiek na dobre. Przecież żyją jeszcze ludzie, którzy widzieli walki z Indianami. Zakreśliłem kółko na mapie. Jutro Knott's Berry Farm, a pojutrze Meksyk. Ania, moja starsza wnuczka, ma za matkę chrzestną amerykańską straganiarkę panią Baron. Mówią, że to jest przemienione z baran. Ja tam nie wiem. Ciocia Hela, bo tak się nazywa w rodzinie, wyemigrowała już jako dorosła dziewczyna z Polski. Zaznała biedy tak strasznej w latach 30., że kiedyś powzięła zamiar rzucenia się w wodę. Uratowały ją $2 jakiegoś litościwego starszego pana, który dyskretnie poszedł dalej, nie wiedząc, że w tej chwili uratował życie ludzkie. Życie ludzkie było czepliwe. Założyła straganik z owocami przy drodze. Ameryka rosła, straganik rósł w stragan. Ciocia Hela jest possessionatus. A i dla stosunków krajowych dosyć poręczna, bo ciotki wypytują, z jakich to baronowych. Mówię, że z kurlandzkich, takich najlepszych. No bo i prawda, z takich najlepszych, bo dzielnych. Z wielkiego pokrewieństwa światowego, pionierów. Tu, gdzie dojeżdżamy teraz, w Knott's Berry Farm w 1920 roku stało przy zapylonej drodze też tylko takie stoisko z jagodami. Założył je Benjamin Knott, wyrobnik rolny wraz z żoną Cordulą, Cordelia, i 4 pisklakami wołającymi jeść. Bosonogie dzieciaki ciągnęły przechodniów. Takie species człowieka spotykało się jeszcze wówczas dosyć często do stoiska. Nasze 4-letnia Ewa i 6-letnia Ania kiedyś usadowiły się u wylotu drogi do naszej farmy na trakcie z dzbankiem lemoniady, patent własny, sprzedając ją na kubki przechodniom. Interes poszedł z kopyta, ale rychło uwiądł, bo przychodzili goście, dzieciaki z innych farm. Ania więc za każdy kubek wyczęstowanej lemoniady dolewała kubek wody i splajtowała. Nic takiego nie zdarzyło się na tom. Kordula poczęła niebawem sprzedawać czarne jagody w słoikach, a niesłychane powodzenie się zaczęło, kiedy Beniamin wynalazł roślinę będącą mieszanką maliny z czarną jagodą. Interes począł lecieć na skrzydłach. Dokupywał akry pod uprawę. Obecnie te jagody, Boysenberries, importuje wiele krajów Europy. Beniamin był z rodu pionierów. Jego matka jako sześcioletnie dziecko przebyła 5000 kilometrów ze wschodu w krytym wozie. Jego babka opowiadała o trudach przejazdu przez pustynię, o surowych dniach poszukiwaczy srebra i złota, kiedy w ciągu kilku miesięcy stawały osady, aby w kilka lat potem opustoszeć. Właśnie taka osada z rzędu Ghost Towns, miast widm tak licznych na szlakach eksploratorów, wznosiła się tuż przy stoisku. Rozpadały się szaki, drewniane domki, murszały domy klecone z adoby, gliny ze słomą, świeciły dziurami dachy swalistej blachy pokrywającej domki z werandami w stylu kolonialnym. Tu przed laty była kopalnia złota, po nocach świeciły saluny i domy publiczne. Drzewo stojące dotąd z tabliczką "Tu się wieszało" na uschłym konarze świadczy o wartkim życiu środowiska rządzącego się krótkim prawem. W Beniaminie wzbierały tęsknoty i dolary i wówczas wskrzesił zamarłe miasteczko w dawnej postaci. Wykupił gdzieś hotel pionierski w starodawnym stylu, rozebrał, przewiózł, złożył. W nim zalokował panoramę obstalowaną u dobrego malarza, na cześć pamięci matki. Według jej przeżyć z 1868 roku widzimy kolisko z płóciennymi budami, typowy obóz pionierski w pustyni, ustawiony obronnie na wypadek napadu Indian. Naga pustynia, w dali śnieją góry. Obraz zaczyna się ściemniać, rozbłyskują gwiazdy. W szybko nasuwającej się ciemności nagrana taśma opowiada o mękach spragnienia w bezwodnej pustyni. Przyciszony chór śpiewa pieśń szlaku, a potem błagalny hymn. Już jest zupełnie ciemno. Słychać przejmujący płacz dziecka proszącego o wodę. Wychodzimy z panoramy i natykamy się na odtworzony taki sam obóz. Kolisko 20 pionierskich wozów z typowymi baryłkami dziegciu do smarowania osi. Dalej widzimy sprzężone wozy, ciągnione przez zaprzęg 20 koni. Taki pociąg towarowy zdolny przewozić 10 ton służył do transportu towarów. Tylne koła tych wozów mają po 2 metry średnicy. Są okute obręczami szerokimi na 8 cali, grubymi na 3/4 cala. Beniamin Nutt wykupił z czasem całe miasto widmo i począł je pieczołowicie odtwarzać przy pomocy konserwatorów. To miasto, zwane Calico, istniało 15 lat, zatrudniając 3,5 tysiąca prospektorów. Nad domami wiszą odnalezione z tamtych czasów znaki cyrulików, szynków, rzemieślników. Przypomina mi się miasto widmo sprzed wojny, Dzisna, wtłoczona w klin nad granicą radziecką, zamarła, zabita deskami, z połową domów niezamieszkanych, rozpadających się. Ale ambicją Nutta było pójść dalej, nie tylko zakonserwować, ale ożywić przeszłość. Oto przy typowej dla tamtych czasów balustradzie, służącej do uwiązywania wierzchowców, stoi kudłaty Mustang. Przy nim kowboj z koltem na biodrze rozmawia z dziewczęciem w namarszczonej spódnicy, z szalem na ramionach, w kapeluszu słomianym o szerokim rondzie. Zatrzymujemy się zdumieni tym widoczkiem, nie mogąc się połapać, kiedy nagle zajeżdża typowy dla tamtych czasów kocz, z którego wysiada pięknotka, szumiąc robronami halek. Teraz rozumiemy, że Nutt nie poskąpił ludzkiego sztafażu. Oto brodaty pionier w kraciastej koszuli, z meksykańskimi kolczastymi ostrogami, z pistoletami na obu biodrach, prowadzi wycieczkę rozentuzjazmowanych młokosów. Wyrywa pistolety, strzela z obu rąk, uczy, jak należy strzelać z przyrzutu, z biodra, z kieszeni. Opodal na turystów czekają ponis. Koniki pionierskie, posiodłane w meksykańskie siodła z wygiętymi łękami, z płaskimi strzemionami. Obok kuźnia, przed którą kowal podkuwa konia. Wycieczkowicze z zapartym tchem obserwują ten obrazek z życia przed potopem. Oto saloon z ogłoszeniem "Ladies without escort cordially invited". Samotne panie mile widziane, który równocześnie był miejscem urzędowania władz. W oknie wisi ogłoszenie szeryfa, zapraszające respectfully, z całym uszanowaniem, na uroczystość wieszania koniokrada. Zbiórka na zajutrz o 10 rano. Inne ogłoszenie zapowiada publiczne tarzanie w pierzu źle prowadzącej się niewiasty. Tyczy to najwidoczniej żony lub siostry któregoś ze stałych mieszkańców, bo samotne kobiety o jednoznacznej konduicie są podejmowane z entuzjazmem. Oto plakat rysunkowy, zapraszający na kankana. Przed salonem ławeczka, na której usadowiono dwie gipsowe postaci dam lekkiego prowadzenia w strojach tamtoczesnych. Siadam między nimi, prosząc królika, żeby mnie sfotografował, ale widać z zazdrości drżały jej ręce i sfotografowała tylko czubki naszych głów. Za to ja ją uwieczniłem bez żenady, między dwoma poszukiwaczami złota. Nat poprowadził linię kolejową dookoła swych posiadłości. Siadamy do jednego z wagoników, ciągniętych przez przedpotopową lokomotywę z okuciami z brązu, z tłokami na zewnątrz. Zagłębiam się w czytanie staroświeckiego biletu kolejowego w formie długiego paska papieru, podającego szereg cennych pouczeń, bardzo przydatnych w czasie, kiedy kraj przebiegały pierwsze pionierskie koleje. Po pierwsze, nie oddawaj konduktorowi ani bagażowemu na przechowanie złotego piasku. Przez to straciliśmy wielu dzielnych pracowników. Po drugie, mężczyźni niech zajmują miejsca przy oknach, żeby w razie ataku Indian kule nie trafiały kobiet, bo w naszych stronach o nie trudno. Po trzecie, strzeżcie się szulerów. Po czwarte, strzelanie z okien do bawołów jest zabronione. Po piąte, wykolejanie pociągu jest karalne. Po szóste, konduktor gasi o godzinie 8:30 lampy naftowe u tych, którzy chcą spać. Po siódme, żadnych strzelanin nie ma być w wagonie, na to są westybule, przedsionki przy wejściu do wagonu. Po ósme, piecyki do gotowania strawy są rozpalane na godzinę przed czasem posiłków.